A w Radiu RMF 24, jak wiecie, od samego rana podsumowujemy 100 dni rządu Donalda Tuska. Mówiliśmy już o tym, że jest ponad 100 ministrów na 100 dni rządu. Mówiliśmy o tym, jakie są skutki działań tego rządu. A teraz spróbujemy porozmawiać z ekspertem. Naszym gościem jest politolożka profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Witam pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pani profesor, tak zapytam się po nauczycielsku. Jaki stopień by pani temu rządowi wystawiła?
Spodziewałam się takiego pytania i przemyślałam tę odpowiedź. Myślę, że przy dobrej woli i przy wierze, że jest to dopiero początek zmian, to taka chyba trochę naciągana czwórka.
Czyli tak bym powiedział, daje pani szansę temu rządowi, tak jak się studentowi daje czasem.
Daje szansę, ponieważ wiem, że ta retoryka 100 dni ma charakter umowny. No i stąd ta jednak dobra ocena.
No dobrze, ale to spróbujmy pogrzebać dalej. Na 100 obietnic złożonych przez Koalicję Obywatelską, to uczciwie trzeba powiedzieć, to jest większościowy partner w tej koalicji, ale nie jedyny, udało się spełnić zaledwie, jak mówią eksperci, 8. No to nie jest bardzo dużo. Jeżeli byśmy chcieli tą taką punktową rzecz 8 na 100, to nawet nie jest pała.
Tak, tylko panie redaktorze, no tak jak zaznaczyłam na wstępie, takie podejście numeratywne jest zasadzką. Ja się zgodzę, że rząd sam wprowadzając takie hasło na początku sprawowania urzędu, szczególnie premiera, no zastawił na siebie zasadzkę. Natomiast jeżeli zobaczymy szerzej, z takiego metapoziomu, ile płaszczyzn zostało objętych tymi zmianami, no to myślę, że ta ocena dobra jednak będzie uzasadniona.
To spróbujmy się przyjrzeć konfliktom w samym rządzie, bo oczywiście to jest tak, że z jednej strony są jakieś procesy, które się zaczęły, do nich jeszcze przejdziemy, a z drugiej strony jest atmosfera w koalicji, która głównie, dodajmy, z przyczyn, nazwijmy je, światopoglądowych, ale nie wydaje się być najlepsza, co jest chyba związane z nadchodzącymi wyborami, ale nie tylko.
No ja myślę, że tutaj w ogóle jest ten problem założycielski, to DNA ugrupowań koalicyjnych, że pewnie my nie wiemy o wielu tych konfliktach, które w ogóle musiały mieć miejsce na samym początku, żeby rzeczywiście te różnice, szczególnie w obszarze aksjologicznym, gdzieś tam zawiesić, bo jest cel ważniejszy, czyli wspólne rządy. Natomiast przed wyborami ja sądzę, że tu raczej powinniśmy mieć do czynienia z mobilizacją i z próbą ukrycia tego, co różni, chociaż te tematy, które nam się pojawiają, no chociażby prawa kobiet w zakresie rozrodczości, no wiadomym było, że one prędzej czy później, no okazało się, że raczej prędzej będą generowały konflikty.
A dlaczego miałyby zaniknąć, skoro, no tak powiedzmy sobie zupełnie szczerze, te partie idą i te koalicje idą w różnych listach wyborczych i one no, muszą między sobą też rywalizować o wyborców?
Tak, zdecydowanie. No i myślę, że tutaj przykład Lewicy jest takim przykładem najbardziej reprezentatywnym. Natomiast dlaczego miałyby zaniknąć? No właśnie dlatego, że jest jeszcze wiele wspólnych celów do realizacji. Chociaż bądźmy szczerzy, ta koalicja jest dosyć egzotyczna, jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe i o ile mam wrażenie, że w tych twardych obszarach, obszarach gospodarczych czy obszarach bezpieczeństwa łatwiej o kompromisy, no to są takie kwestie, gdzie właśnie próba utrzymania elektoratu staje się ważniejsza dla poszczególnych ugrupowań.
To oczywiście jest kwestia światopoglądowa, ale jak się patrzeć na gospodarcze, to też trudno uznać, żeby Lewica, szczególnie partia Razem, która oczywiście jest trochę w innym miejscu w tej koalicji, ona taka jest jakby trochę na uboczu, nie weszła do rządu, choć go popiera, i na przykład Polska 2050, żeby miały wspólne podejście, to widać już, kiedy ostatnio jest dyskusja na temat na przykład składek zdrowotnych i posłanka Paulina Matysiak ostro krytykuje pomysły Polski 2050 i Koalicji Obywatelskiej zresztą również.
Tak, ten przykład, który pan redaktor przywołał, partii Razem, no on jest bardzo, bardzo taki charakterystyczny. Zresztą no ta rola jest też dosyć dziwna, bo z jednej strony poparcie dla rządu, z drugiej strony, no nie chcę powiedzieć, że trochę loża szyderców, ale jakieś elementy tutaj znajdujemy, ale też mam wrażenie, że chyba jednak społeczeństwo rozumie istotę, przynajmniej większości rządów koalicyjnych i trudno byłoby te różnice gdzieś zupełnie ukryć, no bo jest wiadomym, że to spektrum postaw, to spektrum poglądów jest szerokie, że jakieś tarcia będą, będą, ale też proszę zobaczyć, że takim zwierciadłem jest to, co się dzieje po stronie opozycji, a tam również mamy do czynienia z analogicznym procesem, chociaż kolejność jest odwrotna, czyli że ta frakcyjność no, dochodzi do głosu.
Dochodzi do głosu, ale mimo wszystko, to oczywiście jest tylko jedno badanie, ja nie chciałbym przeceniać jego znaczenia, bo to się dynamicznie zmienia. No, po prowadzeniu Koalicji Obywatelskiej, znowu mówię jedno badanie, ale wysunęło się na czoło Prawo i Sprawiedliwość, co pokazuje, że ta walka w samorządach, a później, no co będzie oczywiście w wyborach europejskich, to zobaczymy, ale w samorządach może nie być tak łatwa, jak się wydawało jeszcze kilka tygodni temu. Myślę politykom koalicji przede wszystkim, ale również wielu komentatorom.
A tu się z panem redaktorem akurat zgodzę. I to nawet dwukrotnie. Po pierwsze, że rzeczywiście na podstawie jednego badania trudno prognozować i trudno mówić o trendzie. Natomiast, że nie będzie łatwo właśnie w tych wyborach samorządowych, zdecydowanie tak, bo nawet jeżeli partie obecnie opozycyjne straciły tak ważny środek oddziaływania, jakim są media publiczne, to jednak trzeba oddać rację, że cały czas zachowały tę zdolność poruszania się w tak zwanej Polsce powiatowej. I to ucho społeczne, ta jednak umiejętność dotarcia z przekazem do wyborców na pewno jest mocną stroną i nie można bagatelizować i nie można powiedzieć, że już wszystko wiemy o wyniku tych wyborów.
To jeszcze zatrzymajmy się na chwilę na zmianach proponowanych przez nową koalicję. One są w wielu przestrzeniach, no, użyję takiego sformułowania potocznego, po bandzie, to znaczy nie mogąc zdobyć podpisu prezydenta, co było do przewidzenia, no tak bym powiedział, taką mamy konstytucję, taki mamy klimat, że jeżeli prezydent jest z innej formacji czy z innej opcji, no to pewnych rzeczy nie da się przeprowadzić bez odpowiedniej większości, tej większości ta koalicja nie ma. W związku z tym pewne zmiany przeprowadzone są wbrew prezydentowi, co no, opozycja, ale nie tylko opozycja, także pewna część, bo tu także prawnicy, politolodzy są podzieleni, ale pewna część prawników i pewna część politologów interpretuje jako no, element, odwołam się do takiego starego sformułowania, falandyzacji prawa.
Tak, pamiętamy znakomicie to określenie z czasów Lecha Wałęsy i jego doradcy i dla mnie to jest też, powiem jako dla badaczki, pewien problem, ale myślę musimy oceniać w kontekście otoczenia, czyli w warunkach, w jakich ta koalicja zaczęła sprawowanie władzy, ale też jest jeszcze jedna kwestia, bardziej bym powiedziała marketingowa, to znaczy oczekiwania społeczne, że te obszary, jak pan redaktor określił, w których zmiany idą po bandzie, czyli chociażby sprawa mediów, no jednak te oczekiwania elektoratu były bardzo duże. Ja sądzę, że nawet w okolicznościach koabitacji nie można było z tymi kwestiami zwlekać, chociaż rzeczywiście dodatkowo sprawę komplikuje to, że nie ma jednoznacznej oceny ze strony środowisk prawniczych.
A pani zdaniem, pani profesor, nie dałoby się dogadać z prezydentem? Akurat w sprawie mediów, no to powiedziałbym, on miał wiele powodów, żeby telewizji, szczególnie telewizji publicznej, nie lubić.
No to jest pytanie otwarte. Nie umiem i chyba nie mam nawet takich danych, żeby powiedzieć, czy tutaj można było liczyć na pewien dialog i pewien kompromis, zwłaszcza, że w tych nowych uwarunkowaniach, nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, ale moja ocena jest taka, że prezydent również dosyć intensywnie szuka swojego miejsca, często nawet wkraczając w te obszary, które nie są jego kompetencją przypisane.
A to też nie ulega wątpliwości. Prezydent też się rozpycha, to znaczy sytuacja spowoduje, że obie strony się rozpychają. I na koniec pytanie o protesty rolników. One mogą wpłynąć na rozmaite wybory, one nie dotyczą tylko Polski, ale jak pani profesor ocenia, jak rząd sobie z nimi radzi, no i jak radzi sobie z nimi opozycja, czyli ta siła, która je najskuteczniej rozgrywa, chociaż część z zarzutów odnosić się powinno, na co słusznie zwraca uwagę Patryk Jaki, do premiera Mateusza Morawieckiego, a nie do premiera Donalda Tuska.
Ja też się odwołam do badania z tego tygodnia, które widziałam i które zostało przez Ibris wykonane, i byłam zaskoczona pozytywnie, że opinia publiczna tak dobrze rozumie źródło tych problemów i źródło tych konfliktów. I wskazuje właśnie przede wszystkim na politykę premiera, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Natomiast kwestia samej Ukrainy i kwestia ekipy Donalda Tuska to są miejsca ostatnie i przedostatnie. A zatem wydaje mi się, że mimo wszystko to nie będzie silna determinanta, te protesty, jeżeli chodzi o wybory. Poza tym mamy ten przekaz, że jednak rząd podejmuje te próby. Natomiast no, eskalacja konfliktu trochę wydaje się z perspektywy no nas jako użytkowników dróg nielogiczna, no bo pytanie, o co tak właściwie zatem ci rolnicy walczą?
Bardzo dziękuję. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.